przeczytamy sobie z trzeciego rozdziału. To będzie, tu jest seria listów, będziemy czytać o Laodycei od 14 wersetu. A chciałbym zacząć od rozdziału pierwszego, bo tu jest napisane taki we wstępie. Pierwszy rozdział, werset 4. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swego Ojca, Niemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili, i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tu od razu na wejściu w 7 rozdziale jest napisane o kogo chodzi w tych 7 kościołach. Tu jest napisane, że to są ludzie, którzy zostali umiłowani, którzy zostali obmyci ze swoich grzechów i którzy zostali uczynieni królami i kapłanami dla Boga swego Ojca i to jest chwała dla Boga z tego powodu. I to są ludzie, którzy zostali zbawieni, oni zostali odrodzeni. To nie są tak zwani nominalni chrześcijanie, którzy mają jakieś myślenie tylko, że są, ale rzeczywiście zostali odrodzeni, rzeczywiście zostali obmyci. I te siedem zborów jest przyrównanych do 7 świeczników. I tu jest dalej w 1 rozdziale coś takiego, że odwróciłem się i zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. Jak gdy się odwróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników, a pośród tych 7 świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. I dalej jest napisane w wersecie 20, że 7 świeczników, które widziałeś, to jest 7 kościołów. Czyli Pan Jezus przechadzał się pośród tych 7 świeczników. Świeczniki, oczywiście jak ktoś Stary Testament znał, a oni tam powinni, bo mieli to i wiedzieli, o co chodzi. Świecznik stojący w przybytku miał się świecić cały czas, miał dawać światło. I czasami się zastanawiamy, tak rozmawiałem z żoną wczoraj na temat tego, jak to było w tym przybytku, jakie były symbole w tym przybytku, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Nie będę o tym długo mówił, ale świecznik, czyli ta menora taka, którą tam widzicie, ta menora miała symbolizować drzewo życia. A oprócz tego była tam arka i 2 cheruby. I pośród tych cherubów Bóg w obłoku czasem się objawiał. I pamiętacie, jak było na początku, kiedy człowiek został wygnany, prawda? I Bóg 2 cheruby postawił z mieczem ognistym, które pilnowały drogi do czego? Do drzewa życia. I to, co się działo w przybytku, to było właśnie symbol tego wszystkiego, co Bóg chce dla człowieka zrobić. Znaczy, chce ci dać dostęp do drzewa życia, ale tam pośród cherubów jest Bóg. I teraz możesz z Bogiem być, możesz z Nim rozmawiać. Mamy nową drogę otwartą. Zasłona została rozerwana. I to jest ta nowa droga bezpośrednio do Pana, który przemawia, który jest żywy. Jest żywy dla nas, dlatego że obmył nas swoją krwią, dlatego że nas uczynił kapłanami i królami i na przyszłość to będzie bardzo ważne w 1000-letnim królestwie. i przechadza się wśród kościołów, które są symbolizowane przez te świeczniki, czyli w tych kościołach ma być życie, w tych kościołach są ludzie, którzy mają dostęp do Boga i te świeczniki ze swojej natury mają się świecić nieustannie. Czyli jak Pan Jezus chodzi między tymi świecznikami, no to każdy kościół właściwie powinien sobie zadać pytanie, czy ma świeci i czy żyje w taki sposób, że Pan Jezus tego świecznika nie ruszy, bo od czasu do czasu mówi o tym, że ruszy ten świecznik, jeżeli będzie źle, jeżeli kościół będzie gasł i jeżeli ludzie przestaną z nim żyć. I dalej czytamy teraz w rozdziale trzecim o tym ostatnim kościele. Tu jest napisane do anioła kościoła w Laodycei, napisz to, mówi: Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Pan Jezus jest tutaj określony jako świadek, to znaczy on widzi i on świadczy. My z kolei przez niego zostaliśmy określeni mianem jego świadków. Czyli my idziemy do świata i my świadczymy jako jego świadkowie. Tamci, którzy byli w pierwszym pokoleniu, którzy jeszcze widzieli Pana Jezusa zmartwychwstałego na własne oczy, no to oni byli świadkami, mówili: widzieliśmy Pana Jezusa zmartwychwstałego na własne oczy. Potem Paweł mówił: widziałem Go. I każdy z nas, kiedy jest świadkiem i idzie do świata, to mówi: ja jestem świadkiem, że Jezus żyje. Ja przeżyłem to. Ja mam relację z Nim, społeczność z Nim. To jest moje świadectwo. Więc ja jestem żywym świadkiem tego, że On żyje, że On działa i że można Go spotkać i że można z Bogiem być. I teraz oprócz tego, że my jesteśmy świadkami, no to Pan Jezus również jest świadkiem tego, co się dzieje w naszym życiu. I On będzie świadczył o tym przed Ojcem, albo się do Niego przyznając, do nas przyznając przed Nim, albo się zapierając nas. W zależności od tego, jak my będziemy żyć i czy dojdziemy do końca. I czy się Go właśnie nie zaprzemy. Jest świadkiem, ponieważ widzi. Bóg, który mnie widzi. Czyli my z jednej strony jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Bóg nas ma łaskę dla nas, że nas wspiera i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony widzi. Nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek się przed Nim ukryło i dlatego Pan Jezus też mówi, że to, co było w alkowach szeptane, to będzie nawet na dachach wołane. I ponieważ widzi, więc w 15 wersecie mówi: znam Twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję Cię z moich ust. To jest napisane do Kościoła, ale Kościół składa się z konkretnych ludzi. I teraz my na ogół, najczęściej jest tak, że myśli się, że ten tak zwany, że mowa jest o tak zwanym letnim chrześcijaninie, który jest letni w naszym rozumieniu. To znaczy nie ma pierwszej miłości, stracił pierwszą miłość i ona oziębła w tej chwili. Tylko problem jest wtedy, kiedy jest napisane w 15 wersecie, że obyś był zimny albo gorący. Czyli jeżeli Pan Jezus mówi, obyś był zimny, to nie oznacza, że chodzi tylko i wyłącznie, że chodzi w ogóle o utratę ciepła, czy o to, że mamy niższą temperaturę dla Pana. W ogóle nie o to chodzi. Gdybyśmy wiedzieli mniej więcej o Laodycei coś, to byśmy więcej sobie zdali sprawę z tego, o czym Pan Jezus do tych ludzi mówił, bo to byli mieszkańcy konkretnego miejsca. I wbrew pozorom, wbrew temu, co na ogół się myśli, ten letni chrześcijanin to w ogóle nie jest taki, który już nie ma takiej temperatury jak kiedyś. Natomiast sytuacja tam była taka, że miasto Laodycea było położone między dwiema górami. I na jednej górze było uzdrowisko, które nazywało się Hierapolis i tam były gorące źródła. Na drugiej górze, na zboczu tej góry, leżało miasto Kolosy i ta góra z kolei miała, zawsze płynęła z tego miejsca bardzo zimna i ożywcza woda. I miasto Laodycea było miastem bardzo bogatym i Pan Jezus mówi o tym, co oni doskonale znali, oni o tym doskonale wiedzieli. I mówił o nich właśnie w tym kontekście. Oni sobie zbudowali tak zwany akwedukt. To znaczy zbudowali sobie rury, które doprowadzały wodę z jednej góry i z drugiej góry. Wyobraźcie sobie, że sytuacja była taka. No ta rura, którą szła woda gorąca, no to szła z tego, co my dzisiaj nazywamy spa na przykład, nie? Albo tak zwane gorące źródła, do których się jeździ. Z kolei ta rura, którą szła woda zimna, no to była też taka woda mineralna. I teraz oni mieli ciepło, oni mieli gorącą wodę i mieli zimną wodę. I wiedzieli doskonale, że gorąca woda jest czysta, zimna woda jest czysta. Wyobraźcie sobie, że jeżeli ta woda, która płynęła, jeżeli oni ją spróbowali i była letnia, to oni uważali, że jest zanieczyszczona i dlatego ją wypluwali. Jeżeli była z tej zimnej rury, też była letnia, to też uważali, że była zanieczyszczona i ją wypluwali. W związku z tym cała to, co Pan Jezus mówi o tym, żeby być zimnym albo gorącym, nie oznacza, żeby być martwym dla Pana albo gorącym dla Pana. Tylko jesteśmy konkretnymi ludźmi i powinniśmy konkretnie się zachowywać. Jeżeli jesteś gorący, to bądź gorący. Jeżeli jesteś zimny, to bądź zimny. Ale jeśli jesteś letni, to znaczy, że jest jakieś zanieczyszczenie w tobie. I to jest coś, o czym jakoś ostatnio widzę, że mówimy troszkę. I te zanieczyszczenia, które powodują naszą letniość, one gdzieś muszą być, trzeba tylko prosić Boga, żeby pokazał, o co chodzi dokładnie. I kiedy my zachowujemy się w sposób, który jest niekonkretny, czyli jesteśmy, jak to Słowo Boże mówi, albo dwoistego serca na przykład, albo nie możemy się na coś zdecydować, albo dajemy tak zwanemu światu mylne sygnały. I zauważcie, bo to jest bardzo częsty przypadek, kiedy wierzący ludzie dają otoczeniu mylne sygnały. Możemy dawać mylne sygnały naszym dzieciom. Możemy dawać mylne sygnały współpracownikom. Możemy dawać mylne sygnały sąsiadom. I tak naprawdę oni nie bardzo wiedzą, kim my jesteśmy. I Bóg mówi, no bądź zimny albo gorący, to znaczy bądź konkretny. Kiedyś przyszło mi do głowy takie porównanie, że Bóg nas w jakiś tam sposób stworzył, wyposażył. I dlatego, jeżeli mamy być w Bożych zamiarach rosołem, to mamy być gorący. Jeżeli mamy być lodami, to mamy być zimni. Ale jeżeli ktoś próbuje zimnego rosołu albo ciepłych lodów, to wiadomo, jak to się skończy. W związku z tym mamy sytuacje, w których rzeczywiście dajemy mylne sygnały i martwimy się o to, że na przykład jeżeli będziemy stanowczy i konsekwentni w stosunku do naszych dzieci, czy to są małe dzieci, czy to są dorosłe dzieci, bo się będziemy bali na przykład, że utracimy te dzieci albo że zrobimy jakiś błąd, to w tym momencie stajemy się letni. Powinniśmy zrobić coś innego, to znaczy będę taki, jak mówi Słowo Boże, a o resztę będę prosił, żeby Bóg się zatroszczył. Czyli jeżeli na przykład ja będę konsekwentny i stanowczy w stosunku do moich dzieci i będę robił to zgodnie z wolą Bożą, to ja się muszę ufać Bogu, że On się zatroszczy o to, że dzieci wyciągną z tego konkretne wnioski. I że nie stracę moich dzieci dlatego, że pewne rzeczy w moim życiu, pewne rzeczy w moim zachowaniu będą świadczyć o tym, że ja jestem konkretny i nie dam się w żaden sposób na coś naciągnąć. To samo jest ze współpracownikami, to samo jest z sąsiadami, prawda? Mamy sytuacje, o których Agnieszka mówiła na przykład i o których też czasem mówi moja żona. Są dowcipy w pracy, tak? Są sytuacje, w których naprawdę nie wolno się do tego przyznać, A okazuje się, że jeżeli my chociażby zaczniemy się z takich dowcipów śmiać, to my dajemy światu sygnał, że jesteśmy letni. Czyli, że tak naprawdę przynajmniej to akceptujemy. I teraz, jeżeli świat zobaczy, że my dajemy palec, to on chwyci całą rękę. Potem się to wszystko tak rozwinie. Nasze dzieci, dorosłe czy małe, jeżeli zobaczą, że my ustępujemy w pewnych kwestiach, które są nienegocjowalne, to niestety okaże się, że zaczną to wykorzystywać na różne sposoby. Nasze dzieci, które są niezbawione, jeżeli będą widzieć, że my ustępujemy w pewnych kwestiach, one nie zobaczą w tym konsekwencji i charakteru Pana Boga. Dlatego, że Pan Bóg jest taki, że On w pewnych sprawach powiedział wyraźnie, nie ma ustępstw. Jestem Bogiem świętym i teraz ja jestem święty, więc będziecie robić tak i tak. Koniec. I ze względu na swoją naturę Pan Bóg nie może ustąpić. W związku z tym, ze względu na swoją naturę będzie nas karcił. I dalej czytamy: mówisz bowiem, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję i nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. My mówiliśmy tydzień temu o własnym odzieniu, czy o własnej szacie, którą my sobie szyjemy, tak? I udajemy, że chodzimy w szatach Bożych. Pan Bóg dał nam swoje szaty, tak żeby na to wesele można było wejść, a my sobie robimy szatę taką według swojego własnego kroju i myślimy sobie, że będziemy mogli wejść, bo taka nam jest wygodniejsza. No, to nie przejdzie, właśnie dlatego, że Pan Bóg jest święty. I gdyby On ustąpił, to by się okazało, że będzie inne ustępstwa będą mogły. I człowiek jest taki jak to dziecko, ponieważ my, jak rośniemy w miarę naszego wzrostu, zaczniemy zachowywać się czasem jak dzieci. To znaczy, my próbujemy, gdzie są granice. I przesuwamy te granice. Jeżeli się da, to przesuwamy. Nasze dzieci to próbują robić oczywiście. I my też to próbujemy czasem robić w stosunku do Pana Boga. I teraz On nie może ustąpić, bo wtedy przestałby być święty. My nie możemy tego robić w stosunku do naszych dzieci, bo wtedy my nie reprezentujemy świętości Pana Boga. Z drugiej strony mamy je kochać. I dlatego na końcu jest napisane, bo Pan Jezus mówi tak. Wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Czyli ja muszę strofować i karcić moje dzieci, dlatego że je miłuję, tak samo jak Bóg strofuje i karci mnie, ponieważ On mnie miłuje. I teraz z jednej strony, tak jak my, wiemy o tym, że Bóg nas kocha, a z drugiej strony wiemy, że Jego karcenie jest dla nas dobre. Z drugiej strony nasze dzieci też to muszą wiedzieć. I nasze otoczenie też musi wiedzieć, że jesteśmy jednoznaczni. Laodycea to było takie miasto, gdzie produkowano również maści. I dlatego Pan Jezus odwołuje się do tych maści, bo oni się wzbogacali na tym, co produkowali. No dzisiaj jak ktoś produkuje lekarstwa, to się robi bogaty oczywiście, nie? I Pan Jezus odwołuje się do tego i mówi, żebyście sobie maści wzięli i żeby namaść oczy maścią, tak? Swoje oczy namaść maścią, abyś widział. To jest werset 18. Radzę ci kupić u mnie złota, ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał. No i znowu jest podobna sytuacja. To miasto było niesamowicie bogate. Tam podobno wszystko było z marmuru. Nie z byle czego. Jeżeli to chcieli, to takie rzeczy mieli, bo oni byli uzdrowiskiem, oni jeszcze w dodatku, jeszcze lepsza rzecz była, dlatego że oni hodowali owce, które miały kapitalną wełnę. Tylko ta wełna była czarna. A Pan Jezus mówi, ubierz szaty, które będą białe. Bo ciebie na czarną wełnę stać. Ty swoje szaty to masz, ale to nie jest ten kolor, o który mi chodzi. Więc ja mówię ci w tej chwili, żebyś ty się ubrał, ale nie w to, co ty uważasz, że jest takie cenne. Tylko w to, co ja uważam, że jest cenne. I jeżeli już nabywać, no to nabywać złota w ogniu wypróbowanego. Mamy taki fragment, który jest u apostoła Piotra. To jest 1 Piotra 1,7. Przeczytajmy go. I ja przeczytam od trzeciego może wersetu wcześniej. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Czyli jest Ojcem, bo nas zrodził. No i teraz my, jako dzieci, jesteśmy zrodzeni do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was, czyli no, dla nas, tak? Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Czyli my jesteśmy strzeżeni, tak jak żyjemy, do Boga przez wiarę. Czyli wierzysz, jesteś strzeżony. Masz wiarę, jesteś strzeżony. I teraz z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób, aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi do Kościoła: radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Czyli brakuje ci wiary? Przyjdź do mnie. Ale żeby dostać dary różne, bo są dary, które Pan Bóg daje, oczywiście one są darmowe. Natomiast są pewne rzeczy, które trzeba przyjść i u Pana Boga kupić. W związku z tym trzeba coś dać. W związku z tym w ogóle jest tak, że uczniostwo i rozwój w Bożym Królestwie to nie jest coś, co jest po prostu tak sobie dawane. Dane jest zbawienie, dane jest oczywiście odkupienie, to jest wszystko, dary są dane, mamy dary Ducha Świętego, ale żeby się uczyć i żeby wzrastać, to naprawdę trzeba u Pana Boga płacić solidne, czesne. To nie jest szkoła publiczna. To nie jest szkoła, w której daje się za darmo wszystko i człowiek niczego nie szanuje. Mamy takie przykłady, nie? Że studenci po prostu niczego nie szanują, bo mają za darmo. Ale w szkołach, które są dobre, najczęściej płaci się wysokie czesne. I teraz u Pana Boga, jeżeli chcemy się dobrze czegoś nauczyć, to trzeba dać Mu rzeczy, które są dla nas cenne. I dlatego jest napisane w Księdze Jeremiasza, żeby dawać rzeczy cenne, a nie te, które są pospolite. Te, które są pospolite, to daje się w pospolitej szkole. I tam się człowiek mało albo słabo uczy. Natomiast no, trzeba coś z siebie dać. Trzeba coś poświęcić. Jeżeli wrócimy na przykład do tych spraw dotyczących naszej jednoznaczności, to Słowo Boże mówi wyraźnie, żeby nie wolno być człowiekiem, który kuleje na dwie nogi, nie wolno być człowiekiem, który jest dwoistego serca, dlatego że jeżeli nie poświęci pewnych rzeczy, to nie kupi. Nie kupi tego, co jest w ogniu wypróbowane. I dlatego Pan Jezus mówi: radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Bo ty masz złoto, takie miasto, to ono miało mnóstwo, to byli bogaci ludzie. Ale ja mówię do ciebie o innym złocie. Ja mówię do ciebie o innych szatach, które są białe, żebyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, na oczy swoje namaść maścią, żebyś widział. No bo mówisz: jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję i nawet nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. I naprawdę jest bardzo, w bardzo złej sytuacji są wierzący ludzie, którzy nawet się nie dowiadują albo nie chcą się dowiedzieć, w jakiej sytuacji są naprawdę, jakie jest naprawdę serce. Warto pytać Pana Boga, żeby pokazał nasze serce. Badaj moje serce. Badaj. A psalmista to pisze często. Badaj moje serce. Czy ja kroczę drogą odwieczną, czy ja kroczę drogą zagłady? To jest psalm 139 na początku, na końcu. Więc Panie, badaj mnie. To jest raz. Druga sprawa. Jeżeli mam kościół, jeżeli Kościół na przykład widzisz brata, który żyje w grzechu, zrób coś z tym, tak? Jakub na końcu pisze: Jeżeli widzisz, że brat zszedł z drogi prawdy, idź do niego, jak go nawrócisz, bo kto go nawróci, to uratuje jego duszę od śmierci. Czyli bądźmy zainteresowani tym, czy nasz stan aby jest prawidłowy. I właśnie dlatego Jan pisze, że mamy chodzić w światłości i wtedy wszystko, cokolwiek na tych naszych szatach się okaże, a będzie brudne, to Pan Bóg nam spokojnie pokaże. I wreszcie mówi tak, ja tych wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Czyli to, że Pan Bóg nas strofuje, karci, to jest naprawdę przejaw Jego miłości. Nasze dzieci też powinny to wiedzieć, że z jednej strony strofujemy i karcimy, ale z drugiej strony nie dlatego, że będziemy się na nich wyżywać, ani że się zdenerwowaliśmy, tylko że to jest przejaw naszej miłości. Nawet więcej, w liście do Hebrajczyków jest napisane, że jeżeli my jesteśmy karceni, jeżeli nawet Pan Bóg dopuszcza trudne sytuacje, to właśnie dlatego, że jesteśmy prawdziwymi synami, a nie z nieprawego łoża. Bo gdyby tak było, że jesteśmy, to w ogóle można by powiedzieć, no co mnie to obchodzi, nie? Ale bardzo obchodzi. I tam jest również napisane, jeżeli my szanowaliśmy ojców naszych według ciała, którzy nas karcili na krótki czas, to o ileż bardziej będziemy szanować Ojca wszystkich duchów, który nas karci w poważniejszych rzeczach. To jest parafraza, co ja mówię, bo nie otwieram w tej chwili. No i wreszcie oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. To jest ciekawe, bo z jednej strony cały fragment jest napisany o Kościele, a tu jest napisane, jeśli ktoś usłyszy mój głos. Tak jakby mowa była o ludziach konkretnych, pojedynczych. Czyli to może tak być, że nie tylko Kościół wystawił Pana Jezusa na zewnątrz, ale my poprzez swoje takie właśnie byle jakie życie, które jest niekonsekwentne, nie jest ani gorące, ani nie jest zimne, zaczynamy być niekonsekwentni, zaczynamy być niekonkretni, to wszystko zaczyna być takie, no nie wiadomo za bardzo, kim ja jestem. Sami możemy Pana Jezusa wystawić. Natomiast ponieważ jesteśmy w stanie słyszeć Jego głos, bo jeśli jesteśmy owcami, to owce słyszą ten głos, to jest pytanie tylko, czy my go usłyszymy przez te drzwi, które sami zamknęliśmy. Bo to jest największy nasz problem. Jeżeli usłyszymy ten głos, to druga sprawa, mamy te drzwi otworzyć. I klamka jest z naszej strony. Tak a propos tego, co Marcin mówił. Klamka jest z naszej strony. I wtedy spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. I wreszcie 21. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Czyli to wszystko, o czym wcześniej jest napisane, dotyczy pewnej walki, którą my toczymy. No i w końcu, jeżeli ta walka dojdzie do końca, jeżeli my dojdziemy do końca, tak jak Paweł powiedział, biegu dokonałem, tak? Wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec dla tych, którzy ujmowali przyjście Jego. No i teraz, jeżeli będziemy konkretnie, że tak powiem, spełniać te warunki, to wiarę zachowamy, biegu dokonamy, a Pan Jezus nie będzie, będzie nas karcił, bo to jest bardzo dobrze, jak nas karci, no ale dojdziemy chwalebnie, tak jak napisał apostoł Paweł. Także bądźmy jednoznaczni, nie bójmy się tego, nie bójmy się tego w stosunku do dzieci, bo Pan Bóg się zajmie resztą, nie bójmy się w stosunku do ludzi dookoła, współpracowników, sąsiadów i tak dalej, bo Pan Bóg zajmie się całą resztą i wszystko będzie dobrze. A my będziemy się z tym naprawdę czuli odświeżeni właśnie, tak jak powinniśmy się czuć, a nie będziemy mieli takiego dziwnego poczucia, że tacy niejacy jesteśmy. Bo o niejakość tutaj chodzi. Amen. Amen.